Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Generał Tomasz Miłkowski będzie nowym szefem Biura Ochrony Rządu, poinformowała premier Beata Szydło. Dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Krakowie będzie odpowiedzialny za wprowadzenie zmian w BOR-ze. Chcemy stworzyć służbę skuteczną i profesjonalną, którą będzie charakteryzował umiar, stwierdziła premier Beata Szydło.
To jest nasz cel. Chcemy, żeby to była służba, w której będą pracowali dobrze opłacani, wynagrodzeni, wyposażeni, wyszkoleni funkcjonariusze, która będzie pełniła ochronę to w tym zakresie dotyczącą osób, najważniejszych osób w państwie, ale również i budynków rządowych. Chcemy, żeby, jeszcze raz powtórzę to, skuteczność, profesjonalizm, umiar. I jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby te zmiany wprowadzić. Nie boimy się tego.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak wyraził nadzieję, że nowa ustawa powołująca nową formację w miejsce BOR-u zostanie przyjęta przez parlament jeszcze przed wakacjami.
Nie chodzi nam o włączenie tej formacji do polskiej policji. Nie. To będzie osobna nowa formacja na temat ustawy, która będzie regulowała te działania. Powiemy w stosownym czasie, przedstawimy na konferencji prasowej projekt ustawy. Mamy nadzieję, że ta ustawa zostanie przyjęta przez parlament jeszcze przed okresem wakacyjnym. Pan generał jest delegowany z polskiej policji. Tak jak powiedziałem, ma odpowiednie doświadczenie, ma odpowiednią wiedzę, żeby stworzyć podstawy organizacyjne nowej służby.
Generał Tomasz Miłkowski od 1 lutego ubiegłego roku pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie. We wrześniu 2016 roku awansował na stopień nadinspektora policji. Jako szef małopolskiej policji brał udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży. PO chce informacji rządu na temat przetargu i zakończenia rozmów w sprawie zakupu karakali. Domaga się też powołania komisji śledczej w tej sprawie. Politycy PO skierowali też pismo do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Chcą, by objął on specjalnym nadzorem śledztwo, które ma wyjaśnić wszelkie okoliczności związane z postępowaniem przetargowym, w tym m.in. ewentualną rolę doktora Wacława Berczyńskiego. Berczyński udzielił niedawno wywiadu jednemu z dzienników, w którym powiedział m.in., że to on wykończył karakale. Słowom tym zaprzeczył MON i wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, przypomina, że powodem rezygnacji z karakali była niewystarczająca oferta offsetowa. Zdaniem polityka to PO powinna się tłumaczyć, dlaczego wybrała francuskie śmigłowce.
To jest kolejne bezczelne żądanie. Ja zupełnie nie rozumiem, co chciał powiedzieć pan doktor Berczyński. Wiem, że to jest bardzo świetny specjalista od lotnictwa, od śmigłowców. Wiem, że na tym się bardzo zna. Ale przetarg na karakale został unieważniony nie z powodu technicznych tych śmigłowców, nie z powodu osiągów czy uzbrojenia tych śmigłowców, tylko został unieważniony, ponieważ Francuzi nie byli w stanie wywiązać się z wymagań offsetowych. W związku z tym, zgodnie z polskim prawem, należało ten przetarg zerwać. Gdyby pomimo tego zastrzeżenia pan minister Macierewicz podpisał umowę na dostawę karakali, to by złamał prawo i wtedy rzeczywiście prokuratura powinna by to zbadać.
Przetarg na śmigłowce dla wojska rozpisano wiosną 2012 roku. MON w 2015 roku poinformował, że wymogi formalne spełniła oferta Airbus Helicopters z maszyną Caracal. Tym samym odrzucono ofertę zakładów w Mielcu i Świdniku. W październiku ubiegłego roku resort rozwoju zakończył negocjacje offsetowe z Airbus Helicopters. Nie podpisano kontraktu. Resort podkreślił, że kontrahent nie przedstawił oferty zabezpieczającej interes ekonomiczny i bezpieczeństwo naszego kraju. podlaskim Supraślu ekshumowano we wtorek kolejną ofiarę katastrofy smoleńskiej. Badanie dotyczyło grobu generała arcybiskupa Mirona Chodakowskiego. Jak poinformowała prokuratura krajowa, ekshumacja została przeprowadzona za zgodą Kościoła prawosławnego. Doczesne szczątki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Arcybiskup Miron Chodakowski był zwierzchnikiem prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego. Gdy zginął w katastrofie smoleńskiej, miał 53 lata. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w polskim systemie więziennym. Chodzi o modernizację służby więziennej, budowę nowych więzień, rozszerzenie systemu dozoru elektronicznego, zwiększenie liczby pracujących więźniów i zmiany w resocjalizacji. Ponadto utworzona ma zostać Państwowa Akademia Więziennictwa i Instytut Kryminologii. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że po 1989 roku służba więzienna była jedyną służbą mundurową, która nie przeszła modernizacji. Dziś liczy 30 tysięcy funkcjonariuszy i jest trzecią służbą mundurową w Polsce.
Służba więzienna, służba, która jest często w Polsce niedoceniana, ale i najczęściej o niej słyszymy, jak wydarzy się coś złego. Ktoś ucieknie z zakładu karnego albo coś wydarzy się w zakładzie karnym. Natomiast chcę Państwu powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że służba więzienna jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa, komplementarnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, trzecią największą uzbrojoną formacją mundurową w Polsce, w pełni mobilizowaną na czas konfliktu zbrojnego. A służbę więzienną, szanowni Państwo, ale szerzej nawet spojrzeć, cały polski system penitencjarny czeka rewolucja.
Wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że w Polsce ma powstać od 5 do 6 nowoczesnych jednostek penitencjarnych. Pierwsza budowa ruszy już w tym roku. Zapowiedział też likwidację lub przekształcenie mniejszych więzień i aresztów, z których wiele powstało jeszcze w XIX wieku. Obecnie w całym kraju są 154 areszty, a z uwzględnieniem półotwartych oddziałów zewnętrznych 192. Przedstawiciele 4 województw podpisali porozumienie o współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły. Chodzi o województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Odbudowa transportu wodnego należy do najważniejszych celów resortu gospodarki morskiej. Miejscem podpisania porozumienia nieprzypadkowo była Bydgoszcz. To tutaj ma powstać port przeładunkowy.
Dziękuję, że udało się to zrobić w Bydgoszczy. To są wielkie podziękowania kierowane do, właśnie dla wojewodów. My już planujemy, aby to porozumienie wojewodów jest porozumieniem zespołów ekspertów, którzy wojewodowie powołują. Ci eksperci będą właśnie pracowali w najbliższym czasie, aby te prace przy realizacji projektu dróg śródlądowych w Polsce toczyły się jak najszybciej, jak najsprawniej.
Mówił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Jednym z głównych celów resortu gospodarki morskiej jest przywrócenie żeglowności na Wiśle i Odrze. Wiceminister gospodarki morskiej Jerzy Materna podkreślił, że musi to się odbyć jak najszybciej.
My mówimy tak, Odra, Wisła jest równorzędna dla nas. Dla nas są najważniejsze te szlaki o znaczeniu międzynarodowym. Zrobimy wszystko, żebyśmy to jak najszybciej dokonali. Powiem tak, jutro spotyka się kolejny raz, przyjeżdżają do nas Chińczycy i są zdeterminowani wręcz. Chcą wyłożyć ponad 30 miliardów na użeglownienie rzek w Polsce. Wiemy już o tym, że pan minister premier Morawiecki dał zielone światło do budowy drugiego portu w Świnoujściu kontenerowego. To wszystko się wpisuje w to, że naprawdę znaczenie rzek rośnie.
Aby promować odbudowę żeglowności na Wiśle, przed tygodniem z Gdańska wypłynęła barka z 20 kontenerami. W najbliższy czwartek kontenerowiec dotrze do Warszawy. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się diecezjalny etap konkursu wiedzy biblijnej. Jego organizatorem i pomysłodawcą jest katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. W tegorocznych eliminacjach młodzi ludzie odpowiadali na pytania związane z Księgą Daniela oraz Apokalipsą świętego Jana. Konkurs odbywa się od 21 lat i jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Piotr Hoffman, przewodniczący i dyrektor toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana, podkreśla, że konkurs przybliża młodym ludziom wiedzę na temat Biblii.
Konkurs wiedzy biblijnej jest drogą poznania Boga, drogą, która prowadzi do zmartwychwstania. I bardzo się cieszymy, że od 21 lat pomysł, który zrodził się w innym ośrodku w Łodzi, później został zaadoptowany jako konkurs ogólnopolski. I od 21 lat staramy się przybliżać wiedzę zdobytą przez młodych ludzi w czasie katechizacji bądź własnych zainteresowań na temat Biblii, Księgi Życia. Chcemy zachęcić młodych do czytania Biblii.
Podczas diecezjalnego etapu w Toruniu młodym towarzyszył ordynariusz diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Andrzej Suski. Laureatką konkursu została Maria Nowak z Liceum Akademickiego w Toruniu. Konkurs wiedzy biblijnej składa się z trzech etapów – szkolnego, diecezjalnego oraz ogólnopolskiego finału. W tym roku odbędzie się on w dniach 5-6 czerwca w Niepokalanowie. Finał poprzedzą warsztaty biblijne na Jasnej Górze, na które wybiorą się zwycięzcy etapu diecezjalnego. Już za niespełna tydzień polscy lotnicy i samoloty F-16 rozpoczną dyżur bojowy w ramach natowskiej misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Dyżur potrwa 4 miesiące. W bazie w Poznań-Krzesiny kontyngent zostanie uroczyście pożegnany. Misja Baltic Air Policing polega na patrolowaniu przestrzeni powietrznej nad Litwą, Łotwą i Estonią, które nie mają własnego lotnictwa myśliwskiego. W skład polskiego kontyngentu wejdą 4 samoloty F-16 i około 135 żołnierzy i pracowników wojska. Polscy lotnicy będą pełnili dyżury bojowe w systemie 24-godzinnym na dobę przez całą misję. Tego typu działania prewencyjne mają szczególne znaczenie w kontekście rosyjskich powietrznych prowokacji, ostatnio w pobliżu na przykład Alaski, powiedział poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Tu chodzi o Rosjan, którzy lotami nad granicą wód terytorialnych na przykład, albo granicą lądem, bo tam przecież sąsiadują te państwa z Rosją, prowokują, czasami nawet wlatują na terytorium tak, żeby poderwać parę dyżurów. Ta para dyżurna to zadanie wystartuje i przechwytuje, czyli po prostu podlatuje na kontakt wzrokowy i pilnuje, czy są na terytorium naszym, czy już wkroczyli na terytorium państw NATO, czy jeszcze nie. Na tym to polega i tych incydentów, kim już było wiele. Teraz jakby Rosjanie środek ciężkości tych prowokacji, a więc tych lotów pozorujących zbliżanie się do ataku, przenieśli na terytorium wokół Alaski.
Polska weźmie udział w misji po raz 7. Po raz pierwszy wyśle wielozadaniowe samoloty F-16, a nie myśliwce MiG-29. Dyżur polskich lotników rozpocznie się 1 maja i potrwa do 31 sierpnia. Holenderskie Stowarzyszenie Przewoźników złożyło w Komisji Europejskiej skargę na tak zwany pakiet przewozowy. Chodzi o obowiązujące od 18 kwietnia przepisy, które wprowadziły monitorowanie przewozu tak zwanych towarów wrażliwych, m.in. paliw płynnych czy alkoholu skażonego. Holenderscy przewoźnicy podkreślili w skardze, że polska ustawa nakłada nadmierne obciążenia administracyjne, które dotykają uczciwych przedsiębiorców. Według nich pakiet przewozowy ogranicza także dostęp do polskiego rynku i narusza unijną zasadę swobodnego przepływu towarów. O sprawie napisał jeden z dzienników. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Małecki podkreślił, że zarzuty strony holenderskiej są bezpodstawne.
Nie widzę podstaw do skargi składanej przez holenderskich przewoźników. Dostęp do polskiego rynku jest równy dla wszystkich podmiotów, ale obowiązkiem polskiego rządu jest dbanie o równe prawa dla wszystkich jego uczestników. Celem zmian w polskich przepisach było uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, ograniczenie nielegalnego handlu papierosami, alkoholem, paliwem i wyrównanie szans dla wszystkich uczciwych przedsiębiorców, którzy funkcjonują na naszym rynku. Takie przepisy funkcjonują też w innych państwach: Portugalia, Węgry, Austria. Niektóre rozwiązania są nawet bardziej restrykcyjne niż w Polsce.
Tak zwany pakiet przewozowy wszedł w życie 18 kwietnia bieżącego roku. Według Ministerstwa Finansów jest narzędziem uszczelniającym system podatkowy oraz określa odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów. Resort zakłada, że pakiet ma dać budżetowi około 1 miliarda 400 milionów złotych dodatkowych wpływów w latach 2018. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.